Łączymy się teraz z panią Teresą Matulką, prezes zarządu Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani prezes, dziś rozmawiamy o historii Frania z Kraczkowej pod Rzeszowem. Franiu jest wśród zaledwie 15 osób na świecie chorujących na bardzo rzadką chorobę genetyczną. Z pani perspektywy prezes stowarzyszenia, z jakimi problemami najczęściej borykają się rodziny, dzieci czy osób chorujących na choroby rzadkie?
Na choroby ultrarzadkie, ponieważ mamy w stowarzyszeniu około 100 chorób ultrarzadkich, gdzie jest zdiagnozowanych pacjentów od 3 do 80 w danej chorobie. Są to choroby nieuleczalne zazwyczaj, postępujące, prowadzące do przedwczesnej śmierci. Niestety państwo polskie traktuje tych pacjentów po sierocemu. Jest to najgorsza grupa chorób, ponieważ są nieuleczalne i postępujące. Często zgłaszają się do mnie pacjenci, ponieważ mają ogromny problem ze zdiagnozowaniem. Nasze państwo polskie diagnozuje do pewnego momentu. Ma pewną pulę pieniędzy. A jeżeli ją przekroczy, pacjent musi dalszą diagnostykę finansować na własny koszt. Proszę sobie wyobrazić, w jakich jednostkach chorobowych pacjent diagnostykę refunduje z własnych środków. Następnie, żeby badania dobrze rozpoznać i określić chorobę, potrzebny jest wybitny specjalista, których jest niestety bardzo mało w Polsce. Pacjenci również z tym problemem zgłaszają się do nas, ponieważ nie mogą znaleźć takiego specjalisty. Jeżeli już pacjent zostanie zdiagnozowany, nie jest refundowana w Polsce rehabilitacja. Znowu pacjent musi na własny koszt poszukiwać środków, aby prowadzić rehabilitację, ponieważ często jest to jedyna możliwość pomocy dziecku czy pacjentowi i poprawienia jego stanu zdrowia, który, jak powiedziałam, stale się pogarsza.
Czyli pani prezes, no to jest niezwykle trudne życie, bo z jednej strony rodzice borykają się z chorobą, czyli sam fakt choroby dziecka już jest ogromnym obciążeniem, ale z drugiej strony muszą borykać się z takimi kwestiami dnia codziennego, które tak naprawdę, proszę wybaczyć kolokwializm, nie powinny ich obchodzić. Czyli diagnoza, czyli lekarze, czyli dostęp do rehabilitacji i pieniądze na tę rehabilitację.
Tak, tak właśnie. Wystarczającym dramatem jest diagnoza dziecka. I pacjent nie powinien się martwić, czy będzie miał możliwość sfinansowania diagnostyki, specjalistycznej opieki medycznej czy rehabilitacji, która też w tym przypadku potrzebna jest specjalistyczna rehabilitacja, ponieważ często jest tak, że poprzez niewłaściwą rehabilitację można dziecku poważnie zaszkodzić. Wielokrotnie tak się zdarzyło, że brak profesjonalnej rehabilitacji gdzieś tam w jakiejś przychodni rejonowej doprowadził do pogorszenia stanu zdrowia. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki strach jest wśród rodziców. Mało, że otrzymują ciężką, nieuleczalną, postępującą diagnozę, to jeszcze muszą się martwić, żeby prawidłowo dziecko prowadzić.
Tak, i jeszcze muszą się martwić, skąd zdobyć fundusze na tę rehabilitację.
To jest podstawa, żeby podjąć się w ogóle do prowadzenia do właściwej diagnostyki, do specjalistycznej opieki medycznej, do rehabilitacji. To też potrzebne są środki, których państwo nam nie daje.
I rodzice w tej całej trudnej sytuacji muszą myśleć, w jaki sposób zdobyć fundusze na rehabilitację czy leczenie własnego dziecka, co przecież nie jest łatwe, bo nie jest łatwym kogoś prosić o pieniądze, prawda?
Cała ta sytuacja prowadzi do tego, że rodzice skazani są na wieczne żebranie. Jak można do czegoś takiego doprowadzić, żeby pacjent, żeby żyć, musi żebrać cały czas. A potrzebujących jest strasznie dużo, ponieważ wiele jest takich osób, gdzie ta rehabilitacja nie jest refundowana. W większości przypadków jest nierefundowana, a jeżeli już jest, to jest niewystarczająca w przypadku chorób ultrarzadkich. Ja mam dwoje dzieci, proszę panią, z mukopolisacharydozą typ czwarty, gdzie rehabilitacja jest podstawą leczenia i nigdy moje dzieci nie miały refundacji rehabilitacji. Środków zebranych na dwoje dzieci było zawsze za mało, żeby zapewnić im odpowiednią opiekę. I człowiek mało, że się trapi tym, że ma dziecko nieuleczalnie chore, to jeszcze jest, się trapi na okrągło, skąd wziąć pieniądze i gdzie pójść, jak zdobyć środki na leczenie, ratowanie dziecka. Gdzie moje dzieci w moim przypadku, gdyby miały odpowiednią rehabilitację, mogłyby wieść w miarę godne życie, bo nie powiem normalne, godne życie, ponieważ pokończyły studia, a fizycznie ich choroba postępuje i są w coraz to gorszym stanie, a na rehabilitację środków jest za mało, ponieważ takie osoby mało, że jako dziecko cierpią, to jako dorosły ma 1100 zł renty i jak z tego może się utrzymać, leczyć i rehabilitować. No, proszę panią, poruszając zdrowy rozsądek, jak można? Przecież ta jałmużna to jest za mało na podstawowe życie, nie mówiąc o leczeniu i rehabilitacji.
Pani prezes, państwo jako stowarzyszenie głośno mówicie na ten temat, ale jakie są efekty tej waszej no nieustannej walki o to godne życie też członków waszego stowarzyszenia?
Proszę panią, taka organizacja jak nasza, która bierze ciężar pomocy w zdiagnozowaniu dziecka, pośredniczy w dotarciu do odpowiednich specjalistów, pomaga w rehabilitacji, bierze ciężar za tych pacjentów na własne plecy. I na całym świecie takie organizacje jak nasza są dofinansowane z budżetu państwa. U nas nigdy czegoś takiego nie było, żeby państwo próbowało nas wesprzeć, żeby wziąć odpowiedzialność za tych pacjentów, ani bezpośrednio pacjenta nie wspiera i nie pomaga. Nie wspiera i nie pomaga jako stowarzyszenie, a mając pod opieką ultrarzadkie choroby genetyczne, znaleźć sponsora też nie jest łatwo, bo kto zna gamliozidozę, fukocytozę, cialidozę, mukolipidozę, mannozydozę, chorobę Pompego, kto zna? To są wybitni specjaliści, którzy takie choroby znają. Nie mówiąc o sponsorach. I sponsor, nie znając takiej choroby, jak może nasz wspierać? On nie wie, co to za choroba. Trzeba do takiego sponsora bezpośrednio dotrzeć, żeby pokazać tego pacjenta, jak wygląda przebieg choroby i wtedy można liczyć na jakąś pomoc, więc od podstaw zaczynając jest bardzo trudno, bardzo, bo jeżeli pani gdzieś się wspomni o chorobie znanej, na przykład wrodonałamliwość kości, to każdy się domyśla, co to jest za choroba. A fukocytoza, cialidoza, kto taką chorobę zna? Wybitny specjalista, a niestety w Polsce jest ich bardzo mało. Więc jeszcze raz powtarzam, takie organizacje jak nasza, która wzięła ciężar opieki nad tymi pacjentami, powinna być sfinansowana z budżetu państwa. W jakiejś niewielkiej formie, ale powinna. Tak jest na całym świecie. Takich pacjentów my w stowarzyszeniu mamy 500 rodzin. za których bierzemy odpowiedzialność, których wspieramy, pomagamy, zapewniamy wiedzę, zapewniamy rehabilitację, zapewniamy sprzęt specjalistyczny, bo w ostatniej fazie choroby pacjent wymaga sprzętu specjalistycznego, czyli ssaki, koncentratory tlenu, pulsoksymetry i nie mogą na ten sprzęt czekać, aż nazbierają pieniędzy. Bo jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, pacjent wymaga sprzętu natychmiast. Nie wyjdzie ze szpitala, jak w domu nie będzie miał zapewnionego sprzętu medycznego.
I tak, czekając na to, że zmieni się podejście szeroko rozumianego państwa do tej kwestii, no to pozostaje nam znowu prosić naszych słuchaczy o to, żeby pochylali się nad tymi historiami bardzo trudnymi, chorób rzadkich, ultrarzadkich, tych dzieci, osób, które na te choroby cierpią.
Wie pani, sama przechodziłam chorobę nowotworową, ale wzięto mnie pod opiekę i zdiagnozowano mnie do końca. A w chorobach ultrarzadkich, gdzie pacjent się rodzi z chorobą śmiertelną, są limity. No niech pani sama pomyśli. Jak może być? Do pewnego momentu pacjent jest zdiagnozowany, przekroczył limit i dziękuję bardzo, nie będziemy dalej pacjenta diagnozować. No i zostaje pani z dzieckiem na ręku, ciężko chorym i co ma pani płakać, prosić Pana Boga o pomoc w państwie świeckim, świadomym, rozwijającym się? Do takich rzeczy dochodzi, to jest absolutnie niepoważne, nienormalne i oburzające.
I nieludzkie.
I nieludzkie. Do takich pacjentów powinno się używać mało, że serca, to jeszcze i rozumu. Nie regułki, nie punktu, nie wyznaczonych środków, ponieważ taki pacjent, on niczym nie zawinił. Po prostu ze zdrowych rodziców urodziło się chore dziecko, w niczym nie zawinili. I ma cierpieć z powodu diagnozy, z powodu braku opieki medycznej, z powodu rehabilitacji. Taka rodzina powinna być objęta troskliwą opieką wszechstronną, żeby dodatkowo nie musiała cierpieć. Jakim my jesteśmy krajem, gdzie się zostawia chorego, bo jest limit na pastwę losu? Zostawia się pacjenta na pastwę losu, bo jest limit? Bo szpital nie zamówił odpowiednich ilości środków. A skąd może przewidzieć szpital, ile się do niego zgłosi pacjentów z tego typu chorobami? Na takich pacjentów niestety powinny być środki dostępne przez cały rok, bo może się w grudniu, 26 grudnia może się urodzić dziecko, które okazuje się przy porodzie, że jest podejrzewana choroba bardzo rzadka i co, będzie pacjent czekał do przyszłego roku, bo się brak środków, bo limit się skończył? No ludzie, naprawdę trzeba jakoś realnie i świadomie podchodzić do ludzi. Nie można wszystkiego scedować na limity.
Pani
i
prezes,
ograniczenia finansowe.
Pani prezes, bardzo dziękujemy za przedstawienie sytuacji rodzin osób chorujących na rzadkie i ultrarzadkie choroby genetyczne. Myślę, że wiele naszych słuchaczy i naszych słuchaczek nie miało pojęcia, jak ta sytuacja wygląda. Bardzo dziękuję. Pani Teresa.
Jesteśmy do dyspozycji. Nasza strona internetowa to www.chorobyrzadkie.pl. Jak ktoś by miał trudności ze zdiagnozowaniem, z dotarciem do specjalisty, to serdecznie zapraszam. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę.
Bardzo dziękuję. Pani Teresa Matulka, prezes Zarządu Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.